Bardzo gorąco dziękujemy ojcu Grzegorzowi za oddanie nam głosu. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja z Koniemłotów, miejscowości koło Staszowa, gdzie w parafii pod wezwaniu w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przeżywamy dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie z okazji 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza, pochodzącego z tej parafii. Gdy zmierzaliśmy na dzisiejsze uroczystości, przejeżdżając obok cmentarza, mogliśmy mieć wrażenie, że trwają jakieś uroczystości pogrzebowe, ale to uczestnicy dzisiejszego spotkania przybywali, aby na grobie księdza Romana Kotlarza złożyć wieńce, złożyć kwiaty, zapalić znicze, też aby pomodlić się za ojczyznę, pomodlić się w intencji zapewne jego beatyfikacji, za jego wstawiennictwem, też przypomnieć sobie te wszystkie ideały solidarności, które przyświecały. Między innymi taką delegację stanowili parafianie z Pelagowa, około 110 osób, Solidarność Ziemi Radomskiej, i to zarówno brać rolnicza, jak i robotnicza. Modlili się wszyscy na cmentarzu, na grobie księdza Romana Kotlarza. Moglibyśmy pomyśleć, że tylko i wyłącznie ziemia radomska, ziemia sandomierska zgromadziła się na dzisiejsze uroczystości. Mogliśmy też zobaczyć pana Mieczysława Gila, który jest założycielem, twórcą Solidarności z Nowej Huty. Tak więc ten dzień dzisiejszy, można powiedzieć, jest przedłużeniem dnia wczorajszego, gdy pracownicy, świat ludzi pracy zgromadził się po raz 29 na Jasnej Górze u stóp Pani Jasnogórskiej pod przewodnictwem metropolity gdańskiego księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. My dzisiaj zgromadziliśmy się też pod przewodnictwem wielkiej postaci Solidarności tutaj ziemi sandomierskiej, w sposób szczególny związany ze stalową wolą, a mianowicie pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat Koniemłoty, środowisko narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza. Wśród naszych gości są ksiądz kanonik Paweł Cygan, proboszcz parafii tutejszej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jak również dziekan dekanatu połanieckiego. Jest razem z nami Andrzej Kruzel, prezes parafialnego Stowarzyszenia Przyszłość. Ponadto Jan Ungerhoyer, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie. Henryk Morawski, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Koniemłotach. Oraz pan Roman Myśliwiec, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Koniemłoty. Program realizuje pan Waldemar Leszczyński. Księdza kanonika Pawła Cygana prosimy o wprowadzenie nas w dzisiejszy temat. Przypomnijmy Koniemłoty, środowisko narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pragnę serdecznie pozdrowić Jego Ekscelencję księdza biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, z którego inicjatywy powstało w naszym dekanacie połanieckim Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie. Pozdrawiam księdza biskupa Edwarda, powracającego do swojego domu, i księdza biskupa Wacława, kapłanów, z którymi w życiu się spotkałem, wszystkie rodziny parafii Koniemłoty, ponoszące ogromny wysiłek generalnego remontu parafialnego kościoła, moją rodzinę z Radomia, Warszawy i Łodzi oraz wszystkich z różnych form duszpasterstwa. W temacie rozmów niedokończonych zostanie dotknięte środowisko Koniemłot, w których ksiądz Roman Kotlarz narodził się, przeżył dzieciństwo i dorastał. Przez to zostanie skierowane wezwanie do wszystkich, aby umieli nawiązać ze swoim środowiskiem dialog. Powiedzenia ojcowizna albo Polska jest naszą matką odkrywają przed nami głębokie treści ducha i kultury, które stanowią o naturalnym odnajdywaniu się w swojej ojczyźnie. To naturalne przeżywanie swego środowiska daje moc do posiadania silnej tożsamości i godności osobistej. Po latach wędrówek czy zagubienia własne środowisko daje siłę do odnalezienia siebie. Właściwe zagospodarowywanie własnego środowiska płynie ze wskazania Bożego: czyńcie sobie ziemię poddaną. Może być zrealizowane tylko na bazie Bożej prawdy, Bożych zasad życia. Dziś przeżywamy 165. rocznicę objawień w La Salette. Matka Boża przez swoje łzy wzywała ludzkość do nawrócenia serc, bo popełniane grzechy owocowały złem w życiu ludzi i ogromnymi klęskami w przyrodzie. Poprawne, moralne, po Bożemu ułożone życie jest podstawą do zachowania ładu w przyrodzie i właściwego nią gospodarowania. Te różne bogate myśli skierowują naszą uwagę na środowisko życia księdza Romana Kotlarza, jego małą ojczyznę, na konie młoty. To rozważanie, poprowadzone przez wspomniane przed chwilą osoby, te wspomnienia staną się światłem prowadzącym nas głębiej w postać księdza Romana Kotlarza, w zrozumienie jego życia.
W ciągu dnia dzisiejszego mogliśmy poznać życiorys, najważniejsze fakty z życia księdza Romana Kotlarza, czy to te przybliżone przez dzieci podczas audycji słowno-muzycznej ze szkoły podstawowej w Konie Młotach z chórkiem Via Domini pod tytułem Ksiądz Roman Kotlarz. Również ksiądz biskup Edward Frankowski podczas homilii bardzo często nawiązywał do tej postaci, wokół której gromadzimy się. Też o księdzu Romanie Kotlarzu niejednokrotnie rozmawialiśmy w sposób szerszy odnośnie całego jego życia na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj, tak jak wspomniał ksiądz kanonik Paweł Cygan, pragniemy w różnych aspektach, w różnych wymiarach, w środowisku, w którym wzrastał, popatrzeć na jego życie, popatrzeć na to, jak jego życie przez te 35 lat od jego męczeńskiej śmierci żyje wciąż i nieustannie pośród tych, którzy czerpią z jego doświadczenia, z jego wiary, z jego męczeństwa, którzy ocierają się o jego bliskich, o miejsca, w których on wzrastał, i też gdy przez cmentarz przechodzą obok jego mogiły. Pan Henryk Morawski, emerytowany dyrektor szkoły podstawowej w Konie Młotach, i spojrzenie pana Henryka na Konie Młoty jako środowisko narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza.
Konie Młoty leżą 7 kilometrów od Staszowa, jadąc w kierunku południowo-zachodnim. Należała ta wioska w XIII wieku do klasztoru na Świętym Krzyżu, który patronował nad Koniemłotami, utrzymywał aż do kasacji, to jest do roku 1819, te ziemie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w 1246 roku odbył się tu zjazd dostojników małopolskich z udziałem księcia sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. W 1527 roku Konie Młoty przeszły na własność dziedziców Staszowa, takich jak Łascy, Zborowscy, Tęczyńscy, Opalińscy, Lubomirscy, Sieniawscy, Denhofów, Czartoryskich i później Potockich i wreszcie Radziwiłłów. Właśnie z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej Lubomirskiej i jej córki Julii, które prowadziły działalność filantropijną i oświatową wśród ludu, założona została szkoła w Konie Młotach w 1815 roku. która to do dnia dzisiejszego prowadzi działalność związaną z nauczaniem i wychowaniem młodych pokoleń. Zlokalizowano ją w adoptowanym Śpichrzu na Zborze. Budynek ten stoi do dziś dnia. Była to szkoła, która posiadała jedną dużą izbę lekcyjną, w której uczyło się 3 oddziały i posiadała również mieszkanie dla nauczyciela. Uczył w niej tylko jeden nauczyciel. W powstaniu listopadowym ten nauczyciel uczący w tej szkole brał udział w potyczce z wojskami rosyjskimi, został ciężko ranny, przywieziony do Koniemut i w swoim mieszkaniu zmarł. Nazwisko jest nieznane. Po upadku powstania styczniowego w 1864 roku zaostrzyła się rusyfikacja, a młodzież zaczęto karać za rozmowę po polsku na terenie szkoły. Podręczniki również były w języku rosyjskim. I to wywoływało wśród młodzieży wielką niechęć, jak również i rodziców. I po prostu w 1905 roku, na skutek wybuchu takiej rewolucji w Rosji carskiej, te echa przeniosły się również i na ziemię Księstwa Warszawskiego, a później na teren Królestwa Polskiego, które było uzależnione od cara rosyjskiego. I młodzież za namową rodziców, jak również za namową ludzi starszych i patrząc, co się dzieje w innych szkołach w pobliskim Staszowie, zaczęła się buntować i po prostu nie chciała się uczyć z podręczników rosyjskich. Domagali się nauki w języku polskim. Zrywano w 1905 roku ze szkoły portret cara, jak również z plebanii tu koniemłockiej. Niszczono takie te książki, które były podawane dla młodzieży, aby uczyły się dzieci w języku rosyjskim. I to spowodowało, że te wystąpienia i ta walka z tą rusyfikacją przyniosła owoce. Nie była nadaremna, gdyż ten nauczyciel, znów już pan Wierzbowski, otrzymał w 1906 roku zezwolenie nauczania w języku polskim. Od 1916 roku kierownikiem tej szkoły był pan Brodowski i tu znów na uwagę zasługuje fakt, że on podnosił stopień tak organizacyjny szkoły, dbał o wychowanie młodzieży wiejskiej, która była poważnie zaniedbana, uczył różnego rodzaju zabaw, zachowania się przy stole, jednym słowem można powiedzieć demokratycznego savoir-vivre. W 1927 roku kierownikiem został pan Zakrzewski. Podnosi on stopień organizacyjny szkoły. Szkoła jest dwuklasowa, o 8 oddziałach. W 1930 roku kierownikiem w drodze konkursu zostaje pan Kazimierz Oliarczyk. I tu chcę podkreślić, że właśnie pan Kazimierz Oliarczyk dobudował do tej starej szkoły, która była adoptowana ze Śpichlerza na Zborze, 2 izby lekcyjne. Została ta szkoła rozbudowana, plus mieszkanie dla nauczyciela. Ponieważ w szkole było tylko 6 oddziałów, tworzono kursy wieczorowe z zakresu 7 oddziału. Do 1945 roku ani jedno dziecko chłopskie nie uczyło się i nie uczęszczało do gimnazjum w Staszowie ze względów materialnych, gdyż opłata wynosiła 80 zł, no a ludność wiejską na to stać nie było. 1 września 1939 roku do listopada tegoż roku szkoła była nieczynna na skutek wybuchu II wojny światowej. Uruchomiona przez Niemców była po prostu paradią szkoły. Aby temu zapobiec, utworzono w tutejszej szkole tajne nauczanie. Po roku prowadził go pan Kazimierz Oliarczyk, jego żona Irena Oliarczyk i pani, no wyskoczyło mi nazwisko, Maria Latalska. 1 sierpnia 1951 roku pan Kazimierz Oliarczyk zostanie przeniesiony do Tuczomb, a jego miejsce powierzono dyrektorowi szkoły Kazimierzowi Krzeczowskiemu, który został przeniesiony z Błotnowoli do Koniemut. Za czasów właśnie, kiedy dyrektorował pan Kazimierz Oliarczyk, do szkoły uczęszczał ksiądz Roman Kotlarz. Ukończył tą szkołę i później odszedł do gimnazjum w Staszowie. No, pan Kazimierz Oliarczyk no, tu zasługuje po prostu na szczególną uwagę ze względów tych, że on mieszkał w Galicji, został wcielony do wojska austriacko-węgierskiego, które razem z Niemcami prowadzili działania I wojny światowej. Był ranny na froncie z wojskami rosyjskimi. Przebywał 4 miesiące w szpitalu w Wiedniu. Po wyjściu ze szpitala został jakiś czas pełnił funkcję komendanta żandarmerii w Sanoku. Skończył 2-letnią szkołę teatralną we Lwowie i tu w tym środowisku, właśnie między innymi i wśród młodych strażaków, prowadził zajęcia i wystawiał nawet sztuki. Zabłockiego bodajże, czy innych autorów. Od 1965 roku przestała istnieć szkoła siedmioklasowa, a w 1965 stała się szkołą ośmioklasową. I z dniem 1 stycznia 1997 roku pan Kazimierz Krzeczowski przechodzi na emeryturę, a funkcję powierzył Henrykowi Morawskiemu, pełnienia dyrektorowi szkoły. Udało się dla niego pobudować tą szkołę, nową oczywiście, ta stara stoi do dnia dzisiejszego. Zaczęto gromadzić materiały, bo trzeba było 30% czynu społecznego mieć, czy po prostu włożyć wkładu w budowę nowej szkoły. No i tak rok szkolny 88-89 rozpoczęto w nowym obiekcie dydaktycznym. A po 40 latach pracy 1 września 89 roku odchodzi na emeryturę Henryk Morawski, a funkcję dyrektora obejmuje Krystyna Widanka. Później po niej, ona też była już w wieku emerytalnym, przeszła na emeryturę. Krystyna Widanka przeszła na emeryturę. Krystyna Wołowiec objęła jej stanowisko, a później pan Jan Ungerheuer. W czasie tutaj kierowania szkołą tymi wymienionymi osobami, mam na uwadze Krystynę Widankową, Krystynę Widanka, następnie Krystynę Wołowiec i pana Ungerheuera, w szkole przeprowadzono różnego rodzaju jeszcze doskonalsze tam urządzenia, więcej pomocy zgromadzono. No i tak do tej pory szkoła funkcjonuje. Obecnie szkołą kieruje pani Skuza. Do dnia dzisiejszego pełni tą funkcję dyrektora szkoły.
Pan Henryk Morawski, emerytowany dyrektor szkoły podstawowej w Koniemutach. Rozmawiamy o środowisku narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza i na podstawie historii nauczania, edukacji w Koniemutach możemy też zauważyć, w jakim środowisku wzrastał ksiądz Roman Kotlarz. który urodził się w 1920 roku i 28. Biorąc pod uwagę, że miałby w tym roku 83 lata, a gdy został zamordowany miał 48, to wychodzi nam prosty rachunek, że w 1928 roku, to możemy zauważyć, że jest to czas dwudziestolecia międzywojennego, wielkiej radości z odzyskania niepodległości, ale jego rodzice są tymi, którzy wzrastali w tej atmosferze świadomości tego, czym jest ojczyzna i braku tej ojczyzny, czym jest rusyfikacja, brak możliwości mówienia w języku polskim i też takiego sprzeciwiania się. Usłyszeliśmy z ust pana Henryka Morawskiego, że do 1945 roku w gimnazjum w Staszowie nie uczęszczało żadne dziecko chłopskie do tej szkoły. I teraz rodzi się pytanie, jaką była rodzina księdza Romana Kotlarza? Czy to była rodzina zamożna, czy też była to rodzina typowo chłopska? I jak ksiądz Roman rozpoczął swoją edukację potem w Staszowie i jakie to są lata? Czy ktoś...
No rodzina, jeżeli chodzi o rodzinę księdza Romana, więc była tak rolniczo-robotnicza, można powiedzieć. To znaczy, mieli gospodarstwo jakieś niewielkie. Niezależnie od tego ojciec Romana, Szczepan Kotlarz, interesował się. On był taki po prostu i murarką, i ciesielką, więc pracował przy różnych budowach. Między innymi nawet za tutaj tego pana... Kazimierza Oliarczyka, który dobudował dwie izby lekcyjne. Ojciec księdza Romana pracował przy tej budowie.
Czyli te sprawy mamy już jakoś wyjaśnione. Roman Myśliwiec, jako prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemutach, zapewne o tym wymiarze życia w Koniemutach za czasów obecnych, jak i tych czasów z życia księdza Romana.
Spośród działających jednostek strażackich na terenie gminy Istaszów, Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemutach należy do jednostek starszych. Jednym ze społeczników, który poświęcił się tej sprawie, był Szczepan Kotlarz, ojciec Romana Kotlarza, a był to rok 1923. Od tego roku liczy się działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemutach. Pierwszymi ochotnikami straży w Koniemutach byli Adam Chwazik, Antoniak Władysław, Druszcz Andrzej, Szczepan Kotlarz, Rzepicki Bronisław, Jan Migoń, Kotlarz Stefan, Rajca Jan, Gozdek Leon i inni. Naczelnikiem tej jednostki został mianowany drugi Szczepan Kotlarz, a pierwszym prezesem został Roman Stradowski, czyli jak podkreśliłem, ojciec księdza Romana Kotlarza. Jednostka w ówczesnym czasie wyposażona była w sprzęt, bosaki, drabiny, tumnice, sikawkę ręczną i dwukołowy beczkowóz. Pierwszą remizę wybudowano w 1921 roku z drewna i tu głównym organizatorem tej budowy, jak i następnych dwóch strażnic, które powiem później, był właśnie Szczepan Kotlarz. Tak jak podkreślił pan dyrektor Morawski, właśnie był cieślo murarzem i to właśnie robił społecznie wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemutach. Ta remiza wówczas była postawiona z drewna, podczas wybuchu II wojny światowej została zniszczona. Niedługo upłynęła jednostka za swoją działalność. W roku 1926 została odznaczona od społeczeństwa sztandarem, który społeczeństwo fundowało. Ten sztandar obecnie jest w posiadaniu naszej jednostki. W 2008 roku został odnowiony i ponownie poświęcony i służy strażakom, społeczeństwu Nawet w tym roku, 8 września 2011 roku, jednostka z najstarszych reprezentowała powiat staszowski w obchodach 90-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie, które też były mocno transmitowane. Po wyzwoleniu w 1944 roku ponownie przystąpiono do budowy nowej strażnicy, to również za działalności Szczepana Kotlarza. Postawiono ją w tym miejscu, gdzie stała pierwsza, która została zniszczona podczas działań wojennych. Wymurowana została z płyt pochodzących z baraku, który znajdował się w Jędrzejowie. Płyty zostały przetransportowane koleją do Staszowa, a następnie przewieziono furmankami do Koniemut. W roku 1971 roku, jak podkreślałem wcześniej, powstaje nowa strażnica przy udziale obecnego naczelnika Szczepana Kotlarza, remiza już murowana z dwoma boksami garażowymi na samochody. Obecnie budynek zabezpiecza podstawowe potrzeby działalności ochotniczej straży pożarnym i jest budynkiem wielofunkcyjnym, wyposażonym w 3 samochody bojowe. Lekki samochód bojowy, średni i ciężki. W dowód uznania, kiedy został kupiony pierwszy samochód w 1973 roku, poświęcając samochód, nadano imię Szczepan w celu upamiętnienia działalności Szczepana Kotlarza, czyli syna Romana Kotlarza. Jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej obecnie włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada wyposażenie, trudno w tej chwili wyliczać, bogate rok rocznie tego sprzętu w jednostce przebywa. Jednostka jest liczna, liczy obecnie około 70 członków, w tym dwie drużyny młodzieżowe, młodzieżowa drużyna chłopców, młodzieżowa drużyna chłopców, którzy bierze i starsi, i młodzi w zawodach rocznie, w zawodach sportowo-pożarniczych, zdobywając czołowe miejsce. W 2006 roku młodzieżowa drużyna dziewcząt uczestniczyła w zawodach krajowych w Słubicach, reprezentując województwo świętokrzyskie. Szczepan Kotlarz jako społecznik również był za tamtych czasów komendantem powiatowym Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszowie. Dziękuję.
Dziękujemy. To pan Roman Myśliwiec, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemutach. O powstaniu i zasługach Szczepana Kotlarza, ojca księdza Romana Kotlarza, usłyszeliśmy to słowo społecznik, czyli osoba, która troszczyła się o dobro wspólne, jednocześnie troszcząc się o drugiego człowieka i w takiej rodzinie. I przy tych problemach społeczności, w której żył, społeczności Koniemutów, wzrastał ksiądz Roman Kotlarz. Pan Jan Ungeheier, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, obecnie, a wcześniej dyrektor tutejszej szkoły podstawowej.
Zawsze zastanawiałem się, co takiego ma w sobie, czy też miał ksiądz Roman Kotlarz, że tyle ludzi co roku w sierpniu przyjeżdża do Koniemłotów na jego grób, przyjeżdżają z kwiatami, przyjeżdżają uroczyście, aby uczcić rok rocznie rocznicę śmierci swojego księdza. Tak naprawdę to był przeciętnym uczniem. Wcale nie był bardzo uzdolniony. Natomiast był człowiekiem bezkompromisowym. Był człowiekiem, który miał swoje zdanie i był człowiekiem wielkiej wiary. Przyszło mu żyć w trudnych czasach, szczególnie czasy powojenne do roku 56 były niezwykle trudne. Wtedy utrwalała się tak zwana władza ludowa. Wówczas to nie były modne różnego rodzaju sprawy związane z wiarą. Religię wyrugowano ze szkół. Ksiądz Kotlarz nie mógł się z tym pogodzić. Był człowiekiem opornym. Dochodziło do tego, że w ramach protestu uczył religii na rowie. A więc był bezkompromisowy. Ja tutaj przybyłem do tego środowiska w roku 1988. Początkowo mało wiedziałem o księdzu Kotlarzu. Dowiedziałem się tak naprawdę podczas moich wyjazdów do Pelagowa, do Szydłowca. Tam miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy żyli razem z księdzem Kotlarzem. To od nich przede wszystkim dowiedziałem się, kim on dla nich był. Bo tutaj do Koniemłotów przyjeżdżał stosunkowo rzadko. Nie było tak samochodów w tamtych czasach, tak jak teraz. Odległość z Radomia do Koniemłotów to była spora odległość. I okazało się, że ci ludzie mówili o nim, to był nasz ksiądz. To był ksiądz, który cieszył się z tymi, którzy się radowali i smucił się z tymi, którzy się smucili. On płakał na pogrzebach swoich ludzi. Nie przywiązywał żadnej wagi do spraw materialnych. Natomiast okazywał pomoc każdemu człowiekowi. Był humanistą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Człowiek był dla niego najważniejszy. To też bardzo łatwo było podpaść ówczesnym władzom, bo ówczesna władza miała jednostkę za nic. Stąd też w swoim życiu kapłańskim przebywał aż w 7 parafiach, pracował w 7 parafiach. Za każdym razem, kiedy zmieniał parafię, parafianie bronili swojego księdza. Nie godzili się na to, żeby ten ksiądz przechodził do innej parafii. Żegnali go ze łzami w oczach. Był dla nich wielkim autorytetem. Ten autorytet przenosił się stopniowo na środowisko Koniemłotów. Koniemłoty stały się tak naprawdę znane w Polsce przede wszystkim dzięki księdzu Romanowi Kotlarzowi. Tutaj na uroczystości sierpniowe przyjeżdżali marszałkowie Sejmu, przyjeżdżali wicepremierzy, przyjeżdżali parlamentarzyści. O tym środowisku dużo się mówiło i to środowisko bardzo dużo zyskało dzięki księdzu Romanowi Kotlarzowi. Pracuje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. Dużo się mówi teraz o zaniku autorytetów. Natomiast ksiądz Kotlarz jest tutaj takim jasnym punktem. Można odnieść się do niego, do jego działalności, do pomocy drugiemu człowiekowi. Los żadnego człowieka nie był mu obojętny. Stąd też w 1976 roku, kiedy wybuchły słynne zdarzenia radomskie, kiedy władza spacyfikowała ten protest robotników. On bronił to środowisko robotnicze. A że był płomiennym mówcą, to tym bardziej podpadał władzy. Modlił się za represjonowanych. Krytykował władzę za to, że nie potrafi rozmawiać z ludźmi, że tak naprawdę nie jest w stanie zniżyć się do poziomu zwykłego robotnika, że posługuje się pałką w celu przywrócenia porządku. I za to tak naprawdę ksiądz Roman Kotlarz zginął. Zginął, ale tak naprawdę to on żyje w naszych myślach. My ciągle o nim pamiętamy, ciągle do niego wracamy. Jest szereg dowodów na to, że środowisko Koniemłotów pamięta o kapłanie, który wyrósł w tym środowisku. Znajdziemy tutaj tablice pamiątkowe na kościele, w kościele ufundowane między innymi przez władze samorządowe. Znajdziemy obelisk ufundowany przez społeczeństwo. Znajdziemy plac księdza Romana Kotlarza i szereg pamiątek po nim tutaj w Koniemłotach. Między innymi w 2004 bodajże roku powstał tutaj punkt taki, w którym zbierane są różnego rodzaju dokumenty, pamiątki związane z życiem i działalnością księdza Romana Kotlarza.
Wspomniane
tutejsze konie młote, ale również Pelagów, Szydłowiec, Radom. Panie dyrektorze, jak panu przechodzą przez usta te słowa zdarzenia radomskie?
Weszły one tak naprawdę do kart historii. Często posługujemy się tymi właśnie terminami. Natomiast tak naprawdę to jest to zbyt łagodne określenie. Środowisko Radomia do dzisiaj pamięta te zdarzenia i tak naprawdę jeszcze do dzisiaj się boi. Miasto zostało całkowicie spacyfikowane, zastraszone. I trudno tutaj tak naprawdę mówić o zdarzeniach radomskich. Ma ojciec tutaj rację. Należałoby to bardziej dosadnie określić.
Zdarzenia radomskie 1976, tak określała to ówczesna propaganda komunistyczna. Tak jak dzisiaj to też ksiądz biskup wspomniał w swojej homilii, żeby pokazać Polsce całej, jakim w cudzysłowie warchołstwem jest lud pracujący Radomia, robotnicy, którzy podjęli się walki z systemem i za tę walkę zapłacili wymierzoną przeciwko nim wręcz wojną na ulicach. Tak by trzeba było to w dniu dzisiejszym nazywać, chociaż bardzo ciekawe jest to spostrzeżenie, że na samą myśl o tym, co się wówczas działo, wciąż jeszcze towarzyszy nam pewnego rodzaju lęk, oby się to nie powtórzyło. 1976 rok to rok męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza. Z ust pana dyrektora Jana Ungerhajera słyszymy, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, zachwyt nad tą osobą był blisko człowieka, umiał wyrazić to, co jest bólem ówczesnego społeczeństwa, które było ciemiężone przez władzę, a władza miała w ręku służby bezpieczeństwa, miała donosicieli, miała też cały aparat pogwałcenia jego praw, czyli miała w ręku pałkę. A nie zastanawia to, że te same osoby, które były bronione i które reprezentował, które błogosławił ksiądz Roman Kotlarz, że jednak nie stanęły w obronie, wiedząc, że na plebanii ma najścia, że jest bity, że jest nachodzony, że nie ma w żadnym wymiarze pokoju, który wydawać się mu należał, taka ochrona tych, których on przecież bronił, będąc człowiekiem u początku Solidarności. Czy nie rodzi się pytanie, dlaczego tej Solidarności nie doznał od tych, którzy po nim płakali, którzy nie chcieli go puścić ze swojej parafii, z którymi był tak mocno zżyty, a jednak brakło tych, którzy by go bronili.
W latach 1958-59 ksiądz Roman Kotlarz był wikarym w parafii Koprzywnica. Wówczas też popadł w konflikt z tak zwaną władzą i wówczas ludzie bohatersko bronili tego księdza. Wyjeżdżali do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, pisali różnego rodzaju protesty w obronie swojego księdza. Jednakże ksiądz Roman Kotlarz zdawał sobie z niebezpieczeństwa, na jakie narażają się ci ludzie. On tak naprawdę w pewnym momencie poprosił tych ludzi, żeby z tej pomocy zrezygnowali, żeby mu tej pomocy nie udzielali, żeby zostawili tą sprawę, gdyż zagrożone są ich rodziny.
Czyli postawa Maksymiliana.
Dokładnie tak. To samo było w Radomiu. Był kilkakrotnie pobity, ale bardzo mało ludzi o tym wiedziało. On nosił to w sobie. Tak naprawdę nie mówił tego nikomu. Jego bratanek, jak go odwiedził w Pelagowie, to prosił go o pomasowanie pleców, posmarowanie tych pleców. Ale Nawet ten bratanek nie podniósł wysoko koszuli, żeby zobaczyć, jakie plecy ten ksiądz Roman Kotlarz ma. Tak naprawdę to ksiądz Roman Kotlarz był bardzo skrytym człowiekiem. On siebie tak naprawdę nie stawiał na piedestale. On stawiał na piedestale drugiego człowieka i chciał mu służyć wszelkimi swoimi siłami.
I nie chciał go narazić na niebezpieczeństwo tak z tego, co rozumiemy, ze względu na to, że były to osoby mające swoje rodziny, czyli też i dzieci.
Pamiętajmy o tym, że kiedy zmarł ksiądz Roman Kotlarz, to środowisko robotników wyraziło mu głęboki hołd. Nieśli trumnę od szpitala do Pelagowa, to jest kilka kilometrów przecież, droga była usłana kwiatami, to też był wyraz odwagi tego społeczeństwa. Przecież doskonale zdawali sobie sprawę, co się działo w Radomiu. A jednak stać ich było na taki gest, na wynagrodzenie księdzu tych krzywd, które doznał.
Koniunkturę środowisko narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza w roku 1976 ksiądz Roman jest zamordowany. Rozmawiamy o tych wydarzeniach w 35. rocznicę, czyli w 2011. Już naświetlone zostały różne wymiary i szkoła, i zaangażowanie Szczepana Kotlarza, czyli taty księdza Romana, w życie społeczne, w życie tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej. Dowiedzieliśmy się od pana Ungerheiera, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, o tym, że był bezkompromisowym, chociaż nie był wybitnym i celującym uczniem. Dowiedzieliśmy się też bardzo wiele o jego pracy, o jego szacunku do człowieka. Jest z nami jeszcze pan Andrzej Kruzel, prezes parafialnego stowarzyszenia Przyszłość, którego też prosimy o takie własne spojrzenie i rzucenie światła na postać księdza Romana Kotlarza.
Tu kolega Ungerheuer wspomniał o wpływie osoby księdza Romana Kotlarza na środowisko Koniemut. Ta postać była inspiracją utworzenia stowarzyszenia, które w jakiś sposób upamiętniłoby nie tylko samą postać księdza Romana Kotlarza, ale w ogóle zdarzenia historyczne, które są związane z tym terenem. Ja wrócę jeszcze odrobinę do dzieciństwa, bo to jest dość ważne w tym środowisku. Tutaj padło stwierdzenie, że ksiądz Kotlarz był człowiekiem silnej wiary. Jest wiele dowodów na to, że tak było. Ja może w późniejszej fazie programu zacytuję słowa testamentu, który kierował w momencie, kiedy czuł zagrożenie swojego życia. To są przepiękne świadectwo kapłana, w jaki sposób wewnętrznie zwracał się do osób, które przeczytałyby po jego śmierci jego wolę. Wolą jego było pochowanie w Koniemłotach, w grobie w ziemi. Jedziemy, jego życzenie zostało spełnione i mimo, że poniósł ofiarę, mało tutaj w tym środowisku był doceniany jako kapłan, nawet mogę tak stwierdzić, jako bohater, bo dla mnie jest on bohaterem. Akurat 76 rok to był czas, w którym ja zdawałem maturę. Pamiętam bardzo dobrze pogrzeb księdza Romana Kotlarza jako absolwent liceum, do którego on uczęszczał. Byłem tu na tym pogrzebie, wywarło to na mnie wielki wpływ. Po latach, kiedy w dorosłym życiu został wydany dekret, aby w jednym miejscu gromadzić i dokumentować i zbierać dokumentację dotyczącą życia i śmierci księdza Romana Kotlarza, bez wahania, wspólnie tu z księdzem Pawłem Cyganem, postanowiliśmy i wspólnie tu z kolegami siedzącymi przy stole utworzyć stowarzyszenie. Zebrała się grupa osób, która utworzyła stowarzyszenie i zaczęliśmy zbierać te dokumenty, które w obcych parafiach były gromadzone. Dotarliśmy do dokumentów IPN-u, gdzie zgromadziliśmy całą historię życia i śmierci księdza Romana Kotlarza. Ale wrócę jeszcze do wątku dzieciństwa, bo to jest dość ważne. Mówimy człowiek wielkiej wiary, tak. On się urodził w cieniu kościoła, bo vis-a-vis kościoła jest jego rodzinny dom. Tu się wychowywał i co jest przekazywane od ludzi starszych, ponieważ no my jako stowarzyszenie próbujemy zbierać informacje od ludzi starszych, gromadzić te materiały. On się wychowywał w klimacie stowarzyszeń, bo wówczas tu w Konimłotach funkcjonowało Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej i funkcjonowało tak zwane Stowarzyszenie Krucjata. I w tym stowarzyszeniu jego siostry, obecna pani Kawalec, przedtem Michalina Kotlarz, była jedną z członkiń stowarzyszenia raz Krucjaty, a później funkcjonowała w Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej. Żyje jeszcze sporo dorosłych osób, które warto tutaj wspomnieć, bo jeszcze żyją. Jeszcze warto do tych osób się zwrócić, bo one mogą przybliżyć klimat tamtego okresu. Żyją i mężczyźni, i kobiety. Właśnie jak wspomniałem, pani Kotlarz Michalina, obecnie Kawalec, pani Bogusława Urban, dawna Witek, jest Kotlarz Alfreda, to jest moja teściowa akuratnie, więc sporo na ten temat od tych starszych osób mam informacji o tym klimacie. Z tego środowiska, 38 rok, czyli praktycznie tuż po komunii, ksiądz Roman Kotlarz musiał czuć klimat tego, co się tu dzieje, stąd wyruszyła pielgrzymka męska na Jasną Górę. To było w 38 roku, była pierwsza ogólnopolska pielgrzymka i stąd właśnie członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej wyruszyli pieszo na pielgrzymkę do Częstochowy. Dotarli pieszo do Kielc, tam wsiedli w pociąg i brali udział w pielgrzymce na Jasnej Górze. Również mówimy Radom, przeplatanie się Radomia z historią tego środowiska. Ważna rzecz. Z kolei dziewczyny, młode dziewczyny ze Stowarzyszenia właśnie Młodzieży Katolickiej brały udział w zlocie młodzieży żeńskiej w Radomiu. Też jest dość charakterystyczne. Te wszystkie wydarzenia były i udział tej młodzieży, tej lokalnej w tamtym okresie, w którym ksiądz Roman Kotlarz dorasta. Raz, że tak jak tutaj wspomniałem, był w cieniu kościoła, miał dość pozytywnie ukształtowanego ojca, który był społecznikiem, komendantem straży wówczas w okresie przedwojennym. Łatwo sobie wyobrazić, że dodatkowe to stowarzyszenie skupiające środowisko wiejskie było dość prężne i ono oddziaływało na środowisko. Sprawa samej postaci tutaj wspomnianego dyrektora Olejarczyka. W tym środowisku, w pokoleniu właśnie księdza Romana Kotlarza, ta postać była tutaj osobowością wybitną. Oprócz samej postawy jego, to był wzór rodziny. W wspomnieniach starszych ludzi zawsze mówił dyrektor Olejarczyk z żoną pod rękę spacerował na wsi. To było nietypowe. Czyli on miał bardzo duży wpływ jako autorytet tutaj lokalny na wychowanie. W tym klimacie wychowywał się właśnie ksiądz Roman Kotlarz, chodząc do tej szkoły. Oczywiście okoliczności, które pozwoliły mu później uczęszczać do szkoły średniej w Staszowie, to było również jakiś element wyróżnienia. On był bardzo ambitnym. Był humanistą i w pamiątkach jego z okresu jego młodości, dzieciństwa pisał małe wierszyki, robił szkice i zostały rysunki wykonywane ręcznie. Często pisząc listy, on oprawiał to rysunkami na daną okoliczność lub kwiaty lub jakieś elementy związane z krajobrazem i część tych rzeczy została zachowana. I Tak jak tutaj również było wspominane i to, co warto zwrócić, była ładna taka pieśń mówiąca kapłanie, że wystarczy ci sutanna uboga i wystarczy ci krzyż. Rzeczywiście w tej postaci mamy tutaj pamiątkę jego sutannę. Sutannę prawdziwego kapłana, która została po śmierci i ona będzie stanowiła element pamiątki w ośrodku dokumentacji tutaj, gdzie wysiłkiem tym naszym lokalnym staramy się taki ośrodek stworzyć. I powiem, ksiądz Roman Kotlarz dla nas był natchnieniem, dlatego że w sytuacjach tej transformacji, często zagubienia tej globalizacji takiej, ta jego osoba przez właśnie zmobilizowanie tutaj środowiska lokalnego, przez wybudowanie pomnika, takiego obelisku poświęconego jego pamięci. Oczywiście z problemami. To był okres taki przejściowy, gdzie takie rzeczy było bardzo trudno robić, ale udało się ten obelisk postawić, wmurować tablicę jako środowisko tu lokalne, społeczność lokalna, władze lokalne wmurowały w kościele tablicę upamiętniającą. Nam było tutaj w środowisku wstyd, że w obcym środowisku, w Radomiu, dla naszego ziomka jest zbudowany obelisk, są wmurowane tablice w miejscu, w którym się urodził, w którym na jego życzenie zostało złożone ciało, nie ma śladu pamiątki, z wyjątkiem grobu. Dlatego też ten obelisk, te tablice, plac nazwany jego imieniem i z jego natchnienia zrodziła się myśl utworzenia tutaj muzeum. Możliwość zdobycia środków na odnowienie walącej się starej plebanii poklasztornej benedyktynów. Należało znaleźć hasło, pod którym można to zrobić. I on podpowiedział, ponieważ dekretem biskupa utworzenie tutaj ośrodka dokumentowania życia i śmierci księdza Romana Kotlarza było na tacy podanym dokumentem na utworzenie miejsca, w którym należałoby gromadzić te rzeczy, te pamiątki i wszystko związane z jego życiem, z jego śmiercią, z pracą kapłańską. I udało się. Jest wybudowany budynek, są zgromadzone rzeczy, które oczywiście wymagają uporządkowania, zrobienie odpowiednich ekspozycji, ale będę tu żyć. I jest super miejsce zlokalizowane, ponieważ obok domu i sala jest poświęcona jego pamięci w miejscu, gdzie z okien widać jego rodzinny dom, widać obelisk i grób w perspektywie dalekiej starego cmentarza, gdzie spoczywają przy wejściu na cmentarz jego zwłoki. Więc mówię, te klimaty tamtego okresu, te siostry uczestniczące, szwagier jego, właśnie pan Kawalec, który należał do Stowarzyszenia tej Młodzieży Katolickiej, tej grup męskich, to na pewno wywarło wpływ bardzo pozytywny na niego. Mało tego, młody, ambitny człowiek, bo musiał być ambitnym, tutaj dyrektor wspomniał, że może był mało zdolny, ale był bardzo pracowity. To pokazuje, jak startował, ponieważ są zgromadzone świadectwa jego szkolne, z jakim wysiłkiem startował, a jaki był efekt końcowy. Początkowo było trudno, natomiast efekt końcowy ocen dawały to, że on włożył, skorzystał z szansy wybicia się w tym środowisku i pokazania prawdziwego człowieka. Tak jak powiedziałem, był człowiekiem na pewno wielkiej wiary. Dlatego, że w tych okresach, o których tutaj wspomniał kolega Janek, ten trudny okres, gdzie ze szkół usuwano krzyże, gdzie ze szkół wyrzucano uczących religii, gdzie utrudniano prowadzenie nauki religii. Jasiu tu wspomniał, i tu wiele osób wspomina, że on wychodził z młodzieżą właśnie na łąki, na rowy i tam prowadził lekcje religii. spotykał się z młodzieżą. Są zdjęcia, gdzie organizował wyjazdy. Na pewno te wyjazdy były poświęcone takiej pracy duszpasterskiej, bo późniejszy okres, taki przełomowy lat 60., tam musiało być bardzo trudno. W dokumentach są tylko notatki mówiące o tym, że na pewno był inwigilowany przez służby. Na pewno, bo były kierowane pisma do kurii biskupiej, w związku z tym ciągle go przenoszono z parafii na parafię. Był na pewno dla władzy uciążliwym kapłanem. Ale kapłanem nie prowadzącym politykę, tylko kapłanem starającym się pomóc ludziom biednym, rozumiejącym ich i być ich głosem, bo wówczas nie było możliwości dostępu do mediów, więc on był zambony głosem tych ludzi domagających się sprawiedliwości, równości i tego chleba, prostego chleba. W 67 roku właśnie napisał przepiękny testament. I ja może tylko zacytuję końcówkę, ponieważ tu na kazaniu było wspomniane i w całej tej scenerii, która była w oprawie artystycznej dzisiejszego spotkania tam w kościele, było, że ostatnie jego słowa to były skierowane o Matko Ratuj. I ja zacytuję dosłownie zapis ostatni z testamentu, który napisał. Wspomnę tylko jeszcze fragment jeden, w którym było jego życzenie, aby tu spoczął na tej ziemi. Z fragmentu tego zapisu jest: gdy Bóg odwoła mnie z tego świata, ciało moje pogrzebać w zwykłym grobie, w rodzinnej parafii Konie Młoty. A w końcówce pisze: niech dobry Bóg będzie mi miłosierny. Godzinę swej śmierci polecam Najświętszej Marii, Matce Miłosierdzia. Zostańcie z Bogiem, z serca wam błogosławię. To jest napisane w 67 roku. Pierwsze nawet słowa, które pisze, świadczą o jego wielkiej wierze. O tym, że zawsze był własne uświęcające, ja w to wierzę, ponieważ ten list był zachowany jako dokument po śmierci. Nie będę cytował wątków osobistych, które on tam zawarł, bo one są raczej jego tajemnicą i nie mamy upoważnienia do tego, żeby czytać je. Ale natomiast sama sentencja pierwsza, testament i dwa krótkie słowa. W imię Boga, amen. Za łaskę życia w sakramentalnym kapłaństwie. Bogu niech będą dzięki. Sam osobiście i innych o to proszę. Po mojej śmierci, by wynagradzali Bogu Ojcu za niewypełnienie zgodnością swych wielkich obowiązków w kapłaństwie. Proszę o pamięć w modlitwie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pan Andrzej Kruzel, prezes parafialnego stowarzyszenia Przyszłość. Dzisiaj rozmawiamy w Konie Młotach, o Konie Młotach jako środowisku narodzin dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza w 35. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 15 866 71 26 15 866 71 26 lub 15 866 71 77 15 866 71 77
ważniejsze, tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi równocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko odchodzą, jak drost milknął w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny, żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć, kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. Czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą? Kochamy wciąż za mało.
Koni Młoty, środowisko narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Benedykcie, dzwonię, Maria Węglińska, nawet podam nazwisko, z Tomaszowa Mazowieckiego. Ja już kilkakrotnie dzwoniłam do Radia Maryja i jak pięknie, że się dzisiaj Duch spowodował Święty, że się dodzwoniłam. Otóż jestem po prostu związana duszą i sercem z Królestwem Niebieskim. To ja obwieszczałam wcześniej, że jestem tą Marią, na którą wstąpił Duch Święty. I właśnie z Romanem Kotlarzem mam dużo wspólnego. Otóż powiem, w 76 roku ta tragedia właśnie zmęczeńska była związana z moim synem. Ja matka...
Imię, które przynależy Pani, jest imieniem bardzo mocno związanym z Matką Najświętszą. No, natomiast samo imię nigdy nie sprawia, że jesteśmy przez sam fakt imienia rodzicami Pana Boga. Pana Boga mamy naśladować i to On jest tym, który daje nam życie i czasem możemy się pogubić w tej wielkiej miłości Pana Boga i zbyt wiele sobie wyobrazić. Bóg nas uzdolnił, Bóg nas przeznaczył do wielkich rzeczy, ale matką swojego syna uczynił niepokalaną dziewicę Maryję, której rodzicami byli Joachim i Anna. Gorąco Panią pozdrawiamy. Życzymy tutaj wiele światła Ducha Świętego i oby to Duch Święty Panią prowadził, a nie Pani prowadziła Ducha Świętego, bo to potężna różnica. Mamy być prowadzeni przez Pana Boga, a nie tymi, którzy prowadzą Pana Boga. W czasie przerwy oczywiście mężczyznom języki się rozwiązały, mówiąc o rzeczach, które nie padły jeszcze na antenie, wsłuchując się w ten utwór do słów księdza Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Okazało się, że pan Szczepan Kotlarz był między innymi organistą, że była to tak zwana złota rączka, czyli człowiek wiele umiejący, wiele potrafiący, że w latach dwudziestolecia międzywojennego oczywiście tutaj działał teatrzyk, który wystawiał sztuki teatralne nie tylko w Koniu Młotach, ale nawet w Staszowie. Za niedługo okaże się, że pierwszy radioodbiornik był u państwa Kotlarzów, a jeżeli nie radioodbiornik, to pewno pierwsza żarówka w Koniu Młotach właśnie tam zajaśniała. Ksiądz Roman Kotlarz okazuje się, że też lubiał nowinki techniczne i też tym wszystkim gromadził wiernych wokół siebie, bo z mężczyznami i o samochodach, i o motocyklach, i o tym, co się dzieje, no na pewno z kobietami o hafcie, ciastach, różnego rodzaju wypiekach też było miło porozmawiać i zapewne znał się na tym w całkiem nie w sposób niedoskonały, ale wręcz przeciwnie. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszego spotkania 15 866 71 26 i drugi numer telefonu 15 866 71 77. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogę uczestniczyć
w audycji? Kogo witamy na naszej antenie? Prosimy bardzo.
Tomasza.
Panie Tomaszu, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, ja przyjeżdżam do Koniem od 35 lat i rzeczywiście to muszę potwierdzić, że zdecydowanie większym autorytetem w Koniu Młotach był ojciec księdza Romana Kotlarza, Szczepan. Szczepan był tutaj zdecydowany. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, to zawsze było, że no ksiądz Kotlarz to tak wyjechał, gdzieś był w świecie, wrócił już niestety po śmierci i Szczepan był wielkim autorytetem. Ale ja miałem to szczęście, że znałem księdza Romana Kotlarza. Tworzył jakby to nasze dzieciństwo i mogłem przekonać się, jak był wychowany w domu rodzinnym. Jakim dla niego wielkim autorytetem był właśnie ten Szczepan, ten postawny mężczyzna, siwy, wysoki, z dużym wąsem, kręconym, takim podkręcanym. No i tu ksiądz Roman Kotlarz miał rzeczywiście wielki szacunek dla swojego ojca. I pamiętam, jak przygotowywał nas do pierwszej komunii świętej, wtedy, kiedy umierała jego matka, kiedy zachorowała, przyjechał, była taka zima, właściwie taka wiosenna zima, mokry śnieg padał i właśnie przyjechał do nas i mówi, że nie przyjechałby do nas, bo jego mama umiera, jest już właściwie umierająca, ale kiedy powiedziała, może spytała, czy ty, Roman, nie masz lekcji religii, no ma, a czy nie masz ty może tej lekcji religii w drugiej klasie, a mówi, że tak, właśnie w drugiej klasie, to słuchaj, gdybyś miał tę lekcję religii w innej klasie, to tak, ale ty tych dzieci musisz do tej komunii przygotować. No i wtedy przyjechał ksiądz Kotlarz przemoczony, zmoczony, taki przeziębiony wręcz. I religia polegała nasza na tym, że ksiądz Kotlarz pokazał nam, jak trzeba szanować matkę, jak ją się kocha. Nie, to zostało do dziś, chociaż moja matka już też nie żyje. I to była jego postawa, którą zapamiętaliśmy jako dzieci na tej religii. I kiedy może za tydzień, może za dwa wrócił, przyjechał po raz kolejny, również taki przemoczony, kazał mi ustawić katafał. Mówi, pomodlimy się, moja matka nie żyje. I to był taki wielki jego wyznanie do swojej matki, do swoich rodziców. Pokazał nam to czwarte przykazanie. Nie to nie tłumaczył, nie inaczej, tylko właśnie tą swoją postawą. Potrafił zorganizować nam najróżniejsze wycieczki. Pamiętam, jak nam kupił piłkę, taką biało-czerwoną, taką jak Manchester grał z Liverpoolem. To on kupił nam tą piłkę i tą piłką myśmy mogli przychodzić przed mszą świętą i pierwszą połowę zagrać meczu, a po mszy świętej na dniu roboczym przychodziło 20, a nieraz więcej chłopaków, nie zawsze się można było załapać na mecz. Można było tą piłką rozegrać mecz. Ja też tak sobie jeszcze myślę, czy był ksiądz Kotlarz zdolny, czy niezdolny. Ja myślę, że niekoniecznie tak musi być, panie dyrektorze, bo ksiądz Kotlarz, nie wiem, czy macie w swoich zbiorach, bo ja mam wiersze pisane przez księdza Kotlarza i pisane i rysowane grafiki, takie rysowane, pięknie malowane, rysowane. I do czego zmierzam? Ja miałem takie szczęście, że miałem jednego wychowawcy księdza Kotlarza, a drugiego takiego dyrektora, mojego nauczyciela, który był komunistą i on postawił mi dwójkę, bo ja nie wiedziałem, kto był pierwszym sekretarzem partii w naszej gminie, a to właśnie był on. A kiedy ja go zapytałem w 8 klasie, czy to prawda, że na nas 17 września napadł Związek Radziecki, to on mnie wyrzucił ze szkoły, nie? I nie odpowiedział mi na to pytanie. A z drugiej strony miałem postawę księdza Kotlarza, który no, mówił o Katyniu, mówił, jak się zachować przy stole, jak jeść łyżką, widelcem, był taki normalny. I to była ta różnica. Mogłeś wybrać tego aparatczyka partyjnego, który nawiasem mówiąc powiesił się już w wolnej Polsce i księdza Kotlarza, któremu no tak dokuczali, tyle mu sprawiali kłopotu. I jeszcze jedno. Ja myślę, że to nie jest tak, że na przykład księdza Kotlarza nie broniliśmy. To było tak, że ksiądz Kotlarz, bo ja sam spałem z moim tatą księdza na plebanii i pukał ktoś do drzwi, ale pytał o księdza, być może pytał do chorego i ksiądz był gdzieś na wyjeździe w tym czasie. Ale to ksiądz Kotlarz naprawdę on bronił ludzi, a ludzie też nie wiedzieli o tym. To był całkiem inny jakby system. To nie jest tak, jak tam się dzisiaj wydaje, że można to było rozstrzygnąć w jakiś bardzo taki łatwiejszy czy prostszy sposób. Ksiądz był w sobie jakby skryty. Wiedział, że naraża. Mówił w ten sposób, że macie rodziny, macie żony, macie dzieci, dla was to jest no, duże zagrożenie, a ja nie mam nikogo. I ksiądz Kotlarz nie miał nikogo, nie miał organisty, nie miał kościelnego, nie miał gospodyni, był sam na tej parafii, na tej plebanii i tam w tym swoim jakby tym domu był sam. Chociaż nie był sam, bo miał ludzi, którzy go kochali, bronili i by za niego na pewno mogli wysokie. Chciał zrobić coś takiego jakby pospolite ruszenie i trzymać straż u księdza Kotlarza. Ksiądz Kotlarz odmówił, wręcz powiedział: wy nie możecie się narażać dla mnie. Ja nie mam nikogo, wy macie rodziny. I ta postawa była no tutaj no jednoznaczna i ksiądz Kotlarz był zdecydowany. Tam nie można było też dyskutować. Podejmował decyzję, mówił tak, mówił jasno i wyraźnie. A my też na pewno, bo ja to byłem za mały wtedy, ale moi rodzice czy moi znajomi, czy nasi starsi ludzie w parafii nie zdawali sobie sprawy z tego, czym to był ten moment i jak to mogło, czym to mogło grozić, co mogło spotkać księdza Kotlarza. I ta postawa, o której mówicie panowie, to jest ta nauka lekcji religii w Koprzewnicy, gdzie ksiądz Kotlarz właśnie, tam był też bardzo komunistyczny dyrektor, gdzie uczy tej religii za płotem. Za płotem zresztą, bo szkoła była akurat jakby połączona przez płot tylko z kościołem. I ta postawa, kiedy w Mircu, żeby ksiądz jakby nie wywołać niepokojów społecznych, jest w nocy, ma opuścić parafię, a tam w nocy czeka na niego cała parafia. Wkłada na ten wóz żelazniak, rower, wkładają mu tam miód, jakieś produkty i księdza żegnają w Wili piękną bramę pożegnalną. Postawili na skrzyżowaniu tej drogi, to jest do Starachowic i do Ostrowca. I żegnają księdza tam, ci ludzie, kiedy wydaje się, że tam nie będzie nikogo. W nocy o północy przychodzą dziesiątki parafian. I ta postawa księdza Kotlarza i to jego świadectwo no, tych ludzi przybliżało i zaczął jakby zjednało tylu zwolenników, choć byli oczywiście i przeciwnicy, i może nie w tych parafiach, chociaż tam też nie brakowało kapusiów, jakichś ormowców, jakichś skrętnych do zarobienia czy do współpracy z UB, ale ci normalni, przeciętni parafianie byli w każdej z tych parafii, z których byli gotowi za księdza Kotlarza, nie powiem, ale myślę, że nie przesadzę mówiąc, że oddać życie, tylko ksiądz tego nie chciał, a to raczej on był gotów oddać życie swoje za tych parafiach. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Panie Tomaszu, za ten głos, zwłaszcza przybliżający nam relacje księdza Romana Kotlarza z tymi, z którymi żył i którzy byli w stanie go bronić. Moje pytanie było pytaniem właśnie takim wywołującym te świadectwa, że tkanka społeczna, która wówczas żyła ze sobą w takiej zgodzie, jedności, wzajemnym poszanowaniu się, nieobojętna na swoje losy. Moje zdanie nie było w żaden sposób zdaniem twierdzącym, tylko bardziej takim prowokującym. Takie głosy mniej więcej jak pan, bo wiemy, że człowiek odważny nie pozostaje obojętny na cierpienie drugiego człowieka, a zwłaszcza gdy cierpi on w sposób niesłuszny czy też bezpodstawny. Do pańskiej wypowiedzi chciał się odnieść zarówno pan Jan Ungeheuer, jak i pan Andrzej Kruzel. Prosimy, panie Andrzeju.
Znaczy, kieruję słowa do pana Tomka, ponieważ przyjazdy pana Tomasza między innymi również było tym elementem, gdzie tu w środowisku nas, rówieśników prawie pana Tomka, no może troszeczkę jesteśmy starsi, ale zazdrościliśmy, że oni potrafili pamiętać, gromadzić, zbierać pamiątki po naszym ziomku, naszym rodaku. Ale wrócę jeszcze do sprawy tej pomocy parafian, pomocy ludzi. Rzeczywiście ksiądz Roman Kotlarz był bardzo tajemniczym człowiekiem. Dam taki przykład z opowiadania mojego teścia Piotra Kotlarza, który wspólnie z kolegami, wspominając te dawne czasy funkcjonowania w Stowarzyszeniu Młodych Katolików, tej młodzieży katolickiej, jako ochotnicy zbierali się tutaj w domu u Szczepana. Był przypadek, to był ten okres tuż przed śmiercią, gdzie wielokrotnie ksiądz Roman Kotlarz, uciekając przed służbami, przyjeżdżał i wielokrotnie nocował u swojej siostry w Staszowie. Był przypadek taki, że jednej nocy tutaj jeden z gospodarzy, pan Witek Stanisław, mający motocykl, pojechał po księdza Romana do Staszowa. Skądś informacja była, że ksiądz Roman Kotlarz jest na dworcu. Wówczas nie funkcjonowała komunikacja tak jak obecnie, nie było samochodów. Wyjechał po niego motocyklem i przywiózł go zmarzniętego. Był w samej sutannie, to była pora zimowa i on przyjechał, nie rozmawiał z nikim. Dlatego mówię, że często było trudno pomóc, jeśli on się nikomu nie skarżył. Tylko ze wspomnień właśnie tych starszych ludzi pamiętają, że on po przybyciu tutaj zamknął się z ojcem, dość długo rozmawiali z ojcem. Nie wiadomo było o czym, ale był wtedy smutny i wyglądał na człowieka zastraszonego. Czyli trudno też było w pewnych momentach udzielać pomocy w momencie, kiedy on się nie dzielił tym, co go spotykało. Z historii, z tych opowiadań późniejszych i z dokumentów, które są zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, pokazujące, jak wielokrotnie on był nachodzony, jak wielokrotnie był wzywany przez służby bezpieczeństwa na przesłuchania i jak przechodził ścieżkę zdrowia. No, ktoś, kto słyszał ścieżkę zdrowia, to sobie potrafi wyobrazić, tym bardziej w tamtym okresie, jeśli ta ścieżka zdrowia spotkała kapłana. Robotnicy swoje przeszli i to również, tak jak tutaj wspominaliśmy, odbiło to duże piętno na środowisku robotniczym Radomia. Ci robotnicy to pamiętają i przekazują następnym pokoleniom, aby się takie sytuacje nie powtórzyły. Jeszcze raz dziękuję Tomkowi, ponieważ sporo pamiątek, które są tutaj gromadzone, są zeskanowane, które zostaną wykorzystane w ośrodku tutaj dokumentującym życie i śmierć księdza Romana Kotlarza jest sporo dokumentów, które dzięki zapobiegliwości właśnie tych młodych ministrantów, osób, które miały bezpośredni kontakt z księdzem Romanem, zachowali u siebie jako pamiątki, jako dokumenty świadczące o życiu i osobie księdza Romana Kotlarza.
Dziękujemy. Jeszcze pan Jan Ungehoyer.
Serdecznie dziękujemy, panie Tomku, za to piękne świadectwo. Zwróćmy, szanowni państwo, uwagę na to, że nie tylko słowa kształtują nas, ale przede wszystkim czas poświęcony drugiemu człowiekowi. Ksiądz Kotlarz przyjechał na lekcję religii do drugiej klasy, zmoczony, strudzony drogą, i to pozostało w pamięci pana Tomka do dzisiaj i pewnie pozostało w pamięci jeszcze wielu innych. A więc z kim przebywamy, takimi się stajemy. Wielkie słowa uznania dla pana Tomka za to, że odwiedza nas tutaj kilka razy do roku, a już w sierpniu to jest każdego roku, przyjmuje nas jako delegację Konie Młotów u siebie, jest wzorem człowieka, którego ukształtował ksiądz Roman Kotlarz. Serdeczny Bóg zapłać.
Jeszcze dodam jedną rzecz. Tomku, przyjeżdżacie w sierpniu. Przepraszamy lokalni za to, że rocznicę obchodów pamięci księdza Romana Kotlarza przesunęliśmy na wrzesień, na 17 września. Jest to miesiąc po jego śmierci, miesiąc przed jego urodzinami. I jest to w przeddzień święta Stanisława Kostki, święta młodzieży. I tradycyjnie już po raz kolejny, bo drugi w tym roku, 17 września, w rocznicę symboliczną dla nas, bo mówię, to jest miesiąc po śmierci, miesiąc przed narodzinami księdza Romana Kotlarza, ale również data napaści Związku Radzieckiego Rosji na Polskę w 1939 roku. Jest to również wydarzenie, które pod jego patronatem przypomina o zdarzenia historyczne. I wówczas w biegach, które się odbywają, młodzież, która bierze udział, poświęcona pamięci księdza Romana Kotlarza, dodatkowo uczy historii. Przez rozrywkę, przez przyjemne spędzenie czasu przypomina postać księdza Romana Kotlarza i z reguły wszystkie uroczystości zaczynają się kolejnością od cmentarza do kościoła, do miejsca urodzin. Czyli powrót z przeszłości do przyszłości.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta serdecznie. Z tej strony Jadwiga z Krosna, z Podkarpacia, z parafii Ducha Świętego, ojców Michalitów, księży, prawda. Wprawdzie ja z Krosna dzwonię, ale ja jestem rodem od Kozienic, czyli radomska diecezja. Postać męczennika naszego drogiego, bo jest mi bardzo drogi, po księdzu błogosławionym Jerzym, zawsze gdy w pamięci wspominam, to znaczy przywołuję na pomoc, aby orędowali się za ojczyzną, to zawsze pierwszego mam w pamięci, przywołuję Romana naszego świętego, bo tak nie inaczej można nazwać męczennika Kotlarza. Pragnę, nie słuchałam, niestety nie miałam możliwości słuchać wcześniej i oglądać, ale ze względu na to, że jestem zainteresowana i tak ogólnie, to znaczy znam postać i czczę tę postać tego świętego, stąd właśnie pragnę, cieszę się, że się mogłam dodzwonić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, tak w studio, jak również wszystkich słuchaczy. Czym się chcę podzielić? A mianowicie fragmentem jednego z skazań księdza męczennika Kotlarza. Mogę? Między innymi mówił: człowiek zagrożony w swoim bycie i godności człowieczej jest przerażony o swoje życie tu na ziemi. Człowiek chce by miał czym oddychać. Chce mieć coś do jedzenia. Nawet waży się krew przelać o chleb, jak to było na ulicach miast wybrzeża. Ale człowiek chce mieć również miejsce na odpoczynek, chce mieć miejsce na rozrywkę. Dlatego taka walka, żeby uszanowano dni niedzielne, świąteczne, dlatego taki bunt niejednokrotnie u robotników, żeby dać spokój z robotą w dni świąteczne, w niedzielę. Człowiek to nie narzędzie ślepe i nieczułe. To nie jest zwierzę robocze. To nie jest robot, ale istota cielesno-duchowa, która pragnie tych rzeczy. Człowiek dzisiaj pragnie nie tylko pieniędzy, chleba, mieszkania, lodówki, telewizora, samochodu. Człowiek pragnie prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Ludzie chcą dzisiaj szacunku, wołają o szacunek i mają niektórzy odwagę tu i tam upomnieć się w obronie tej ludzkiej godności. I jeszcze jedno, to mówi męczennik nasz drogi, a jeszcze słowa, które Ojciec Święty, gdy przybył do Radomia, to w homilii 4 czerwca 1981 roku, przemawiając w Radomiu, wspomniał, mając na oczywiście w pamięci postać wielkiego męczennika, powiedział te oto słowa, między innymi: rok 1976 stał się wstępem do dalszych wydarzeń lat 80. Kosztowały one wiele ofiar aresztowań, upokorzeń, tortur, zwłaszcza praktykowanych pod nazwą ścieżki zdrowia. Śmierci między innymi jednego z pasterzy sandomierskich. Bóg zapłać, serdecznie dziękuję, że ta postać jest przywołana i wszystkich z całego serca i rodzinę, która jeszcze żyje, także sercem jestem, bo to są moje także strony rodzinne. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. W sposób szczególny dziękujemy za przybliżenie tych słów Ojca Świętego Jana Pawła II z 91 roku z Radomia, które też no, są dla nas wielkim wyrazem szacunku, jakim darzył Ojciec Święty te osoby, które walczyły w obronie ludzkiej godności, w obronie wolności człowieka i są też potwierdzeniem tego, co na temat księdza Romana Kotlarza myślał już teraz błogosławiony Jan Paweł II. Było to wielkie świadectwo i myślę, że ci wszyscy, którzy znali księdza Romana Kotlarza, którzy zastanawiali się nad jego miejscem w historii naszego narodu, naszej ojczyzny i też w historii Kościoła, no wówczas zostali napełnieni wielką radością, nadzieją i te słowa dodały im wielkiej otuchy i miejmy nadzieję, że o tych ścieżkach zdrowia przypomnianych przez Jana Pawła II, wszyscy, którzy je przeszli, wszyscy, którzy o nich słyszeli, że przestaną się lękać, aby w przyszłości bronić prawdy i wydarzeń radomskich nie nazywać tak, jak one były nazwane przez zakłamany wówczas system komunistyczny i działającą propagandę, tylko nazywać rzeczy po imieniu, że te słowa Jana Pawła II pomogą nam w odważnym bronieniu prawdy i nazywaniu rzeczywistości w taki sposób i tak, jaką ona jest i jaką była wówczas. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Prosimy. Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Podkarpackiego. Od 1989 roku nurtuje mnie takie rozumowanie pytanie. No, z czyich poleceń, z czyjej inspiracji byli wymordowani ci kapłani? Po kolei i do ojca, do błogosławionego Jerzego Popiełuszki, czy Zycha, księdza Niedzielaka i tak dalej. Nie mogę zrozumieć, jako już 73-letni mężczyzna, bo wiem dokładnie, jako opozycjonista w stosunku do systemu komunistycznego, że były mocodawcy moskiewscy, a wykonawcy byli taki jak generał Jaruzelski i generał Kiszczak. Jednego zrobiliśmy prezydentem, a drugiego minister spraw wewnętrznych. I tak się zastanawiam, w którym miejscu jest Polska i dlaczego Bóg nie błogosławi. Przecież to byli kapłani Boga. A myśmy ich wybrali, jakby nie było możliwości rozwiązania tego problemu inaczej. To mnie nurtuje od 1989 roku i monitorowałem to publicznie do księdza arcybiskupa Tokarczuka, że nie mogę pojąć tego. No i po iluś latach prawie to samo powiedział na 25-lecie naszej rejestracji Związku Solidarności Rolników, że w tej chwili jest gorzej jak za komuny, bo nie wiemy kto, gdzie, w którym miejscu jest. I dlatego jest wielka ekspiacja powinna być narodu polskiego, przepraszając serce Jezusa i Matki Najświętszej, żeśmy zranili, żeśmy nie zaufali, bo wreszcie Ojciec Święty spełnił orędzie fatimskie i ofiarował niepokojem sercu 25 marca 1984 roku niepokojem sercu Maryi Rosję, rozpada się komuna, a my nie uwierzyliśmy i w objęcia poszliśmy morderców. I dlatego jest Polska w tym miejscu niewinnym. Tak ja uważam, tak patrzę, oby było inaczej. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Jarosławie. Myślę, że wykorzystał Pan moment, żeby tutaj próbować wrzucić kij do mrowiska i pytać osoby, które same zadają sobie to pytanie i myślę nie od 89 roku, Panie Jarosławie, ale to pytanie zadają sobie od tej chwili, gdy poprzez studium czy poprzez tradycję ustną usłyszeli na przykład o Katyniu, usłyszeli o wielu innych zbrodniach, zastanawiali się, dlaczego to jest niewyjaśnione, podobnie jak dzisiaj pytamy, dlaczego to jest niewyjaśnione i mamy tu na uwadze chociażby katastrofę smoleńską, mamy na uwadze prawdziwych zleceniodawców zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i innych księży, o których Pan rzeczywiście słusznie pyta. A po 89 roku, dlaczego tak się stało? No to my sami musimy się o to zapytać, czy nie tylko dostał Pan, kieruje tutaj uwagę na akty oddania, akty zawierzenia. Ja bym też może pytał, czy wypełniamy jasnogórskie śluby narodu w tym roku 30. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. To musimy się pytać. I czy nie jest tak, że po 20 latach, po 89 roku już tych lat troszeczkę więcej niż 20. Czy to nie jest właśnie ten sam czas, który był po 45 roku w granicach roku właśnie 76, że zaczynamy rozpoznawać rzeczywistość, w której żyjemy, zaczynamy nazywać ją po imieniu, rozeznawać to, co dzisiaj usłyszeliśmy w homilii i to, co sam Pan podkreślał, cytując arcybiskupa Tokarczuka, że te czasy może są gorsze od tamtych. Tam był komunizm, teraz jest liberalizm. Ksiądz kanonik Paweł Cygan.
Chciałbym wejść w te słowa z przypadającą dokładnie dziś 165. rocznicą objawień Matki Bożej w La Salette. Matka Boża przez swoje matczyne łzy, pełne bólu z powodu grzechów, ale także pełne miłości, aby ratować ludzkość. Prosi o nawrócenie serc. I chciałbym tutaj z taką, jako kapłan i Polak, prośbą zwrócić się, gdy są takie pytania. Trzeba nam nawrócić się w naszych sercach, bo na pytania możemy odpowiadać latami, dziesiątkami lat i nie rozwiążemy problemów. Problemy rozwiążemy wtedy, gdy nawrócimy nasze serca na bardziej Boże drogi. w Nazaret była skarga Matki Bożej. Nieposzanowanie niedzieli, drwienie z imienia Pana Jezusa i obieranie dróg dalekich od Boga. I ta postawa spowodowała wielkie zamieszanie w przyrodzie, nieurodzaje, gniły kartofle, były nieurodzaje zboża, ludzie głodowali. Możemy dzisiaj, w dzisiejszych naszych czasach, przeżywając te kataklizmy od kilku lat pogodowe, podobnie pomyśleć. Nie musimy wydawać pieniędzy na nawrócenie. Potrzeba wysiłku serca i duszy. I w tym pomaga także powstała w tym roku krucjata różańcowa za ojczyznę, której sekretariat jest w Niepokalanowie. Strona w internecie www.krucjataróżańcowazaojczyznę.pl. Tam znajdziemy kontakt. Podejmijmy różaniec za ojczyznę i innych do tego wprowadzajmy. Jest to droga konkretna, dzielę się wiarą, że bardzo konkretna, aby zmieniać to, co w tych trudnych pytaniach szukamy. I to jest w oparciu o Maryję, zdobywamy serce Jezusa dla konkretnych rozwiązań naszego środowiska. Kiedy używam słowo środowisko, pragnę tutaj wszystkim panom i ojcu serdecznie dziękować za to uzyskanie klimatu miłości, który towarzyszył księdzu Romanowi Kotlarzowi, kiedy on był dzieckiem i dorastającym chłopcem. Z tej rozmowy całej to wynika. I tego dzisiaj potrzebujemy. Umiłowania małej ojczyzny. Dlatego użyłem tych słów. Ojcowizna albo, że Polska jest naszą matką. Te słowa oddają to, co tu się wszystko rozegrało. Dziękuję za te wszystkie możliwości, które zostały wykorzystane, a to słowo kieruję teraz jako formę konkretnego rozwiązania. Miecza, który biorąc do ręki nikogo nie krzywdzimy, a przecinamy zło i Bóg da nam rozwiązania i odpowiedź na pytania. Gieczwałd, nasze polskie sanktuarium i objawienie Matki Bożej Różańcowej tam odpowiada podobnie. Różaniec na wszystkie pytania Polaków Matka Boża prosi o różaniec. Pójdźmy tą drogą, a będziemy świadkami cudów na polskiej ziemi.
I też wylania prawdy, której tak bardzo jest stęskniony pan Jarosław. I myślę, że wielu spośród nas, bo wiemy, że społeczności i środowiska, w którym żyjemy, szkoły, miejsc, gdzie się będziemy spotykać, tematów, które będziemy poruszać, jeżeli one będą budowane na przemilczaniu prawdy albo pójściu obok prawdy, to wówczas wcześniej czy później to wszystko wystąpi przeciwko człowiekowi, żeby nie użyć takiego sformułowania, że po prostu się rozsypie, a duch modlitwy może być tym duchem, który pomoże nam w nawróceniu i też w przekonaniu siebie, jak również innych, że jedyny sens to budowanie na Jezusie Chrystusie, czyli na prawdzie. A panie Jarosławie, też myślę, że naiwnością byłoby, ale to nie też głos mój, żeby usiąść na laurach i z tym się pogodzić, bo jestem ostatni, który chciałby się z tym pogodzić, ale naiwnością byłoby, że jedno wydarzenie, czy to będzie 89 rok, od razu wszystko wyjaśni, wszystko zmieni i wrogowie Kościoła, wrogowie Pana Boga, wrogowie religii, wrogowie naszej ojczyzny, naszej kultury, naszej tradycji, wrogowie rodziny nagle przestaną istnieć. To jest tak, jak tutaj przed chwileczką słyszeliśmy, no trzeba wziąć do ręki różaniec, który jest mieczem, czyli też trzeba się wziąć do konkretnej pracy i walki. Konie Młoty, środowisko narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza. Myślę, że te słowa księdza kanonika Pawła Cygana, który jest proboszczem parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konie Młotach i dziekanem dekanatu Połanieckiego, są też dobrym podsumowaniem, modląc się za ojczyznę, Trzeba też modlić się o wyniesienie do chwały ołtarzy takich postaci, takich bohaterów, czy też tych, którzy świecą nam przykładem heroizmu i oddania się całkowitego w służbie Panu Bogu, w służbie drugiemu człowiekowi, aż do przelania krwi. Mógł pójść na współpracę, byłby wtedy cenionym przez władzę, a przecież takich propozycji, podejrzewam, miał wiele. Na zakończenie ostatnie zdanie wszystkich naszych tutaj zgromadzonych w studiu, jak również słowa pozdrowienia skierowane do najbliższych, czy do tych, którzy chcą być zauważeni przez panów, jak również oczekują na te pozdrowienia, a nasze spotkanie uwieńczymy wspólną modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletu. Prosimy, pan Roman Myśliwiec. Kogo pan pozdrawia?
Pozdrawiam żyjącą mamę, żonę, dzieci, wnuków, najbliższe rodziny, druhów strażaków i wszystkich nas tu obecnych.
Pan Andrzej Kruzel.
Ja chciałem również pozdrowić to tych przedstawicieli najstarszego pokolenia, którzy jeszcze żyją. Swojego teścia Piotra Kotlarza, Alfredę, swoją mamę, rodzinę i wszystkie osoby, które zaangażowały się i pomagają towarzystwu przyszłość, zbierając, kompletując stare pamiątki, notując i tym wszystkim osobom, którzy wspierają właśnie w taki sposób, nie tylko materialny, ale ten duchowy, wszystkich pozdrawiam.
Ksiądz kanonik Paweł Cygan, myślę, że na zakończenie, pan Jan Ungehoyer.
Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić członków swojej rodziny, a także swoich uczniów i wychowanków, uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych imieniem Jana Pawła II w Staszowie. Pozdrawiam także bardzo gorąco wszystkich członków domowego kościoła.
Pan Roman Myśliwiec, pan Henryk Morawski.
Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i ewentualnie zadają jeszcze pytania, czy bardziej udoskonalają te wypowiedzi, które tutaj padły.
Ksiądz kanonik Paweł Cygan.
Na początku miałem okazję już pozdrowić, a w tym momencie pragnę jeszcze raz podziękować jak Ojcu z Radia Maryja, jak Panom tu zgromadzonym, że z naszych słów mogło wypłynąć to słowo miłość, określające środowisko życia księdza Romana Kotlarza i że to słowo miłość jako środowisko dotyczy tu naszej miejscowości Konie Młoty i w takim czy innym wymiarze będziemy mogli stanowić wspólnotę i razem zgłębiać te tajemnice i iść ku przyszłości.
Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Modliliśmy się w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koniu Młotach koło Staszowa, w diecezji sandomierskiej, w miejscu urodzenia księdza Romana Kotlarza z okazji 35. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Kończymy też nasze rozmowy niedokończone. Konie Młoty, środowisko narodzin, dzieciństwa i dorastania księdza Romana Kotlarza. Za udział w rozmowach niedokończonych dziękujemy panu Andrzejowi Kruzlowi, prezesowi parafialnego stowarzyszenia Przyszłość. Razem z nami był również pan Jan Ungehoyer, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, pan Henryk Morawski, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Konie Młotach, pan Roman Myśliwiec, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Konie Młotach. Za gościnność dziękujemy również gospodarzowi tego miejsca, księdzu kanonikowi Pawłowi Cyganowi, proboszczowi parafii, jak również dziekanowi dekanatu połanieckiego. Dziękujemy również za realizację tych rozmów niedokończonych panu Waldemarowi Leszczyńskiemu, Wojciechowi Tomaszewskiemu oraz inżynierowi naszego wozu transmisyjnego, panu Andrzejowi Żabińskiemu. Przekazujemy głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.